Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, przeznaczone do rozważania w dzisiejszą niedzielę, znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 22. W zeszłym tygodniu zachęcałem do wcześniejszego czytania. Czy komuś się udało przeczytać? Mam nadzieję. 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwsze 13 wierszy. Wsłuchajmy się w te słowa. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka. Zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swego ojca: ojcze, Abraham na to: słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Gdy przyszli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Dziękujemy Ci, nasz Panie i Boże, za tą niezwykłą, chociaż trudną historię. Dziękujemy za baranka, którego znalazłeś, którego sobie upodobałeś na ofiarę za nasze grzechy. Dziękujemy i teraz za to słowo. Niech dociera do najgłębszych części sfer naszego życia. Niech działa i powołuje nas do drogi za Twoim Synem. Amen. Jak w najlepszy sposób okazać Bogu swoją miłość? Co zrobić, aby uczynić naszą wiarę szlachetną? Abel, Henoch, Noe, Abraham, Izaak, Józef, Mojżesz, Rahab, Dawid, Samuel, prorocy, Maria i Józef, Jezus, apostołowie dają nam swoim życiem, świadectwem swego życia na te dwa pytania odpowiedź. Posłuszeństwo Bogu bez względu na cenę, bez względu na okoliczności. Dobrze jest w świetle dzisiejszego tekstu biblijnego w ramach wstępu zastanowić się nad zagadnieniami posłuszeństwa i nieposłuszeństwa w perspektywie biblijnej. Co to takiego posłuszeństwo? Definicja słownikowa, taka prosta, podaje, że posłuszeństwo to podporządkowanie się wskazówkom czy poleceniom osoby obdarzonej autorytetem. Ale definicja ta jest ograniczona. Dotyczy jakiejś relacji: dziecko, rodzic, pracownik, szef. I w tym zakresie również jest ograniczona, bo kiedy szef każe nam łamać prawo, my musimy się temu sprzeciwić. W przypadku osoby wierzącej definicja ta też jest niedoskonała, bardzo ograniczona, ponieważ osoba wierząca jest sługą swojego Pana, nawet jeśli on nazywa go przyjacielem. Nawiasem mówiąc, to nawet bardziej zobowiązuje. Biblia rozróżnia sługę od pracownika, czy też najemnika. Pracownik jest do dyspozycji od, do, w jakimś okresie. Sługa, grecki doulos, pozostaje na służbie na zawsze, w każdej chwili. Życie jakiegoś sługi w całości należy do swojego właściciela. Mówimy o języku biblijnym, dzisiaj już tak się nie mówi. To oznacza, że właściciel wyznacza przestrzeń i granice każdej sferze życia swojego sługi, czy też niewolnika. Jak to się ma do nas? Jak się to ma do relacji człowieka z Bogiem? Niestety w naszej ludzkiej naturze tkwi taki jakby mechanizm odpornościowy na Pana Boga. Dlatego mówimy o grzesznej naturze. Grzech to postawa buntu wobec autorytetu, który jest nad każdym z nas. Grzech to sprawianie wrażenia, jakobyśmy sami decydowali o swoim losie, jakby życie należało tylko do nas. Dlatego też każde nieposłuszeństwo jest grzechem w Bożych oczach, ponieważ deklaruje, że Pan Bóg nie jest tym, za kogo się podaje. I to, co mówi, nie zawsze jest prawdą. Więc my jesteśmy od tego, żeby zweryfikować, co nam pasuje, a co nam nie pasuje, więc odrzucamy to jako prawdziwe. W ten oto sposób widzimy, że świat ludzi w każdym momencie, w każdej chwili nieustannie obraża Boga i zwraca się przeciwko wszystkiemu, co z Bogiem jest związane. W liście do Tesaloniczan Paweł objawia nam, że duch antychrysta, który objawi się u schyłku czasów w sposób cielesny, jest Bożym przeciwnikiem od dawna, który od początku, cytuję, wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie kiedyś w świątyni Bożej, podając się za Boga. To jest ten rodzaj buntu. Nie uznaję tego Boga, który jest, sam z siebie uczynię Bogiem. Pierwiastek tego ducha jest w każdym z nas. Nasze ciało nosi ten pierwiastek. Apostoł Jan w pierwszym liście wyjaśnia, że jest antychrystem ten, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Znowu mamy ten sam rodzaj nieposłuszeństwa, nieakceptacji tego, że Bóg jest Ojcem, że Jezus jest Chrystusem. Kiedy tego nie akceptuje, to znaczy, że się nie poddaje pod autorytet tego, który tak naprawdę i tak nade mną sprawuje władzę. Trzeba zauważyć, kochani, że ludzie byli i są gotowi bardzo wiele dla Pana Boga zrobić. Ludzie są w stanie Bogu ofiarować swoje pieniądze, swój czas, swoje ręce gotowe do pracy, swoje życie, swoje rzeczy, ale posłuszeństwo jest dla nas najtrudniejszą ofiarą. Nie ma nic tak trudnego w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina, jak okazanie Bogu posłuszeństwa. Jak łatwo nam przychodzi być nieposłusznym. Ile razy dziennie jesteśmy nieposłuszni, nie robimy tego, co Pan Bóg oczekuje od nas, co jest miłe dla Niego. Nie sposób tego wyliczyć. Czasem nawet nie musimy nic robić, aby już być nieposłusznymi. A Bóg uczy nas w pierwszej księdze Samuelowej, że dla Niego posłuszeństwo lepsze jest niż jakakolwiek ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Mówi dalej, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Kiedy zastanawiałem się nad tymi słowami, musiałem przyznać, że w tym tygodniu, w minionym tygodniu, wczoraj, dzisiaj rano zajmowałem się czarami, zajmowałem się bałwochwalstwem i oddawaniem czci obrazom w świetle tego fragmentu, skoro w innych dziedzinach życia nie okazałem się posłuszny. Abraham i rozdział 22 pierwszej Księgi Mojżeszowej wpisuje się idealnie w nasze rozważania o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie. Człowiek z pogańskiej ziemi, wezwany przez nieznanego mu Boga do pójścia w nieznane w wieku 75 lat. Wiecie, co zrobił, gdy Bóg objawił mu się, kazał mu wszystko zostawić i iść przed siebie? Biblia mówi, że uwierzył i poszedł. Po prostu. Uwierzył i poszedł. Ale jego życie w drodze, całe jego życie było w drodze, nie było wzorowe. Zaliczył wzloty i zaskakujące upadki. Od 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli od początku jego powołania, aż do 21 rozdziału Abraham doświadczył 8 prób wiary. Z tych 8, 5 zaliczył pozytywnie. W 3 upadł, ryzykując życie swoje i swoich najbliższych. Próba dzisiejsza z rozdziału 22, 9, po 25 latach chodzenia z Bogiem, doświadczania Jego wierności, Jego łaski, miłości, jest ostatnią, o której mówi Biblia. Po 25 latach od obietnicy, że będzie ojcem wielu narodów, to oznacza jego imię Abraham, ma w końcu jednego swojego syna, drugiego z niewolnicy. Izaak jest młodym chłopcem, którego ojciec doczekał się w wieku 100 lat. I teraz ten sam Bóg, który powołał go 25 lat wcześniej do nowej ziemi, któremu zaufał i za którym poszedł, ten sam Bóg staje przed nim i każe mu złożyć tego syna ukochanego na ofierze. Przez ostatnie wieki, myślę, że można tak powiedzieć, przez ostatnie wieki, po dzień dzisiejszy, kiedy czytamy różne rozważania na temat tego fragmentu, ale też kiedy sami czytamy albo słuchamy tej historii, mamy ochotę być adwokatami Abrahama. Sugerujemy, jakie katusze przeżywał, jak ciężko mu było iść z synem na górę Moria, jak niewyobrażalnie cierpiał. W naszej perspektywie nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. Tymczasem tekst biblijny, jak i słowa Abrahama, nic na ten temat nie mówią. Nawet nie sugerują. Abraham zachowuje przy tym wszystkim nieziemski spokój. W liście do Hebrajczyków znajdujemy ciekawe słowa, które mogą nam sugerować, dlaczego tak było. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić go z martwych. A zatem, kiedy czytamy tę historię, albo kiedy jej słuchamy, widzimy, że Abraham wyposażony jest w coś, czego tak bardzo i my potrzebujemy. Mówiliśmy o tym ostatnio, aby z Bożej perspektywy, nie swojej, rozeznawać to, co się dzieje, to, czego doświadczamy, i przez wiarę iść posłusznie tam, w co Bóg nas prowadzi, bez względu na to, czy są to zielone pastwiska, czy ciemna dolina. Tą wiarę i podporządkowanie się osobie obdarzonej autorytetem widzimy tutaj niemal w każdym wierszu. Jaki zamiar miał autor, prowadzony Duchem Świętym, że historię tą opisał właśnie w taki sposób? Czy nie lepiej po ludzku było dodać do tej historii takie czy inne zmaganie, wątpliwość, ból? Dlaczego wygląda ta historia tak, a nie inaczej? Kilka pytań zostawiam każdemu z nas do przemyślenia, abyśmy sami spróbowali zastanowić się, dlaczego ta historia tak wygląda. Dlaczego składa się z takich słów? Kilka pytań. Dlaczego Abraham musiał poświęcić swojego jednorodzonego syna? Dlaczego Izaak musiał sam nieść drzewo, na którym miał umrzeć? Dlaczego akurat 3 dni trwała podróż śmierci? Dlaczego akurat śmierć miała odbyć się w kraju Moria, skoro mogła się odbyć w każdym innym miejscu? Moria po hebrajsku oznacza wybrane przez Jahwe. Co wybrane? Kim był ów anioł pański, który powstrzymał Abrahama, że pozwolił sobie powiedzieć: nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego? Czy jest to ten sam anioł pański, z którym Abraham rozmawiał 25 lat wcześniej, a do którego zwracał się bezpośrednio, nazywając go Bogiem w ciele ludzkim? I ostatnie pytanie. Czy autor spisujący tę historię 1500 lat przed Chrystusem mógł wiedzieć, że wzgórze Moria nazwane będzie wzgórzem świątynnym wschodniej części Jerozolimy? Chyba wiemy, jak to wzgórze się nazywało. Może to tylko nieprawdopodobne sploty przypadków. A może w tej historii Bóg chce powiedzieć o swojej wędrówce? Ze swoim synem. Tą wędrówkę rozpoczął już w ogrodzie Eden. Już tam zapowiedział Bóg, że kiedyś potomek kobiety zada wężowi śmiertelną ranę. Już tam Bóg włożył na swojego syna drewniane belki. Już tam ukształtował Pan Bóg tak historię, by prowadziła wprost na wzgórze Moria, zwane w czasach Jezusa Golgotą. To są dwie perspektywy dzisiejszej historii. Najpierw Izaak, człowiek. Izaak posłusznie w milczeniu wykonujący wolę swojego ojca. Nie wzbraniający się, nie wyrywający się, nie krzyczący, ale posłusznie robiący to, czego wymaga od niego ojciec. Ojciec posłusznie wykonujący wolę swojego Boga. Z drugiej perspektywy mamy niebiańskiego Boga i niebiańskiego Syna, który przez wieki Starego Testamentu woła: mój syn umrze, mój syn ginie, mój syn jest jagnięciem. Dlatego Moria Starego Testamentu i Golgota Nowego Testamentu, fizycznie dokładnie to samo miejsce, jest znakiem miłości, ale jest też i przede wszystkim znakiem posłuszeństwa. Niech nam przypomni apostoł Paweł, dlaczego Pan Jezus zmartwychwstał. Bo uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I ten baranek musiał zostać zabity zamiast w miejsce kogoś innego. Z tej pierwszej strony ludzkiej Izaak przeżył, bo Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie. Tym razem, z Bożej perspektywy, nie było już innego jagnięcia. Nie było już nikogo, kto mógłby powstrzymać i powiedzieć: nie rób tego. Jest ktoś większy. Nie było nikogo większego. Baranek Boży musiał położyć swoje życie na ołtarzu i umierać w samotności z moim grzechem. Opuszczony przez Ojca. Siostro i bracie, ta historia jest wołaniem Pana Boga. To Pan Bóg jest głównym bohaterem tej historii. Pan Bóg, Ojciec, który prowadzi swojego Syna w miejsce nieuniknione, bo nie ma innego sposobu. Ta historia jest Bożym wołaniem, jest głosem czegoś realnego, odbijającego się echem przez wszystkie wieki, od Edenu po dzień dzisiejszy. A gdy Bóg woła, to trzeba odpowiedzieć. Trzeba nam, ludziom, podporządkować się osobie obdarzonej autorytetem, okazując posłuszeństwo, oddanie, tą najdroższą, najmilszą Bogu ofiarę. Bóg woła, aby Jego lud odpowiedział, aby żył. Bóg woła, abyś żył nie tylko tu na ziemi, abyś żył wiecznie. Bo jak jest napisane, sprawiedliwy, czyli dochowujący wierności, sprawiedliwy, czyli posłuszny, z wiary żyć będzie. Jak odpowiemy na to wołanie? Czym odpowiemy dzisiaj? Jaką postawą? Jakim działaniem? Amen.